Z nami w studio jest rzecznik prasowy Okręgu Łódzkiego ZHR Grzegorz Bierabski.
Dzień dobry, witam.
Jest Alicja Gawrońska, komendantka Łódzkiej Chorągwi ZHR. Łódzkiej Chorągwi Harcerek ZHR, przepraszam.
Nic nie szkodzi, czuwaj, dzień dobry.
I jest Katarzyna Wybrzek, drużynowa 12. Łódzkiej Drużyny Wędrowniczek Pojutrze.
Dzień dobry.
I to też jest bardzo ciekawa nazwa. Ja bym na początek spytała was, jak się zostaje harcerzem?
Na samym początku zazwyczaj jest to przez przypadek. Po prostu trafiamy na taką szkołę, w której odbywa się nabór. Albo
są harcówki.
Są harcówki, tak. I gdzieś tam nasze losy w ten sposób się z harcerstwem splatają. A później im się jest starszym, tym bardziej jest się harcerzem z wyboru tak naprawdę.
Bo tak się mówi, że harcerzem jest się do końca życia.
Myślę, że można tak powiedzieć.
Bo harcerstwo to nie jest tylko organizacja, ale to też jest sposób naszego życia, sposób działania, więc wszystkie te wartości, które wynosi się z harcerstwa, to nawet później, jak już się oficjalnie przestaje być harcerzem, tak, już nie jesteśmy w związku, to cały czas jednak tym żyjemy, tak, tymi wartościami cały czas tak się zachowujemy, więc to chyba chodzi o taką po prostu mentalność, charakter, tak, już w nas zakorzeniony.
Myślę, że warto też dodać, że nieobce są przypadki, gdzie na przykład właśnie osoby, które w wieku nastoletnim gdzieś tam rezygnują z tego harcerstwa, bo stwierdzają, że to nie dla nich, po kilku latach znowu czują potrzebę powrócenia do tego. Mam w tej chwili też taką sytuację, właśnie koleżanka moja była druhna, się odezwała z pytaniem, czy mogłabyś jakoś wrócić do działania, bo trochę jej tego brakuje. Więc to jest właśnie tak na całe życie.
Na całe życie. Mhm.
I myślę, że właśnie z wiekiem dochodzimy do tego, że coraz bardziej potrzebujemy tej ideowości. I dlatego wracają do nas ludzie, dlatego odzywają się do nas osoby starsze, dorosłe, czasem nawet takie, które już mają dzieci i bogatą historię taką osobistą, które chcą się podjąć działalności właśnie w ZHR-ze. Ale myślę, że właśnie przede wszystkim to, co w ludziach zostaje po odejściu z organizacji, to są też umiejętności takie twarde. My się uczymy na obozach, na koloniach ściubić łóżka, obierać
szkoła
ziemniaki.
Szkoła życia po prostu.
Tak, takie drobnostki, których mamy szansę uczyć nasze dzieci, mamy szansę uczyć młodzież. I nawet jeśli nie są świadomi tego, że harcerstwo zostaje z nimi na zawsze, to osoby przeprowadzające taki świadomy proces wychowawczy dobrze o tym wiedzą.
A jeszcze chciałbym dodać, jak dołączamy do harcerstwa, też bardzo dużo osób dołącza poprzez swoich znajomych, bo jedna osoba jest w harcerstwie, ludzie, którzy z nim się przyjaźnią, kolegują, dowiadują się o tym, chcą spróbować i często to też tak zostaje, bo w grupie, znaczy u nas w harcerstwie tworzą się grupy przyjaciół, znajomych i to też właśnie w ten sposób wygląda, że często jedna osoba przyciąga osoby z zewnątrz, tak?
Czyli bywa tak, że rodzice zachęcają, rodzice są harcerzami i dzieci później też stają się harcerzami? Czy zazwyczaj tak jest?
Oczywiście są takie sytuacje, że rodzice harcerze zapisują swoje dzieci do...
Są takie sytuacje, czyli to nie jest zazwyczaj.
Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, czy to jest zazwyczaj. Statystyk nie prowadziłam. Natomiast warto i trzeba o tym powiedzieć, że dzieci instruktorów to są dzieci, które od najmłodszych lat, nawet kilkumiesięczne dzieci, jeżdżą na obozy harcerskie, na kolonie, czyli zaczynają swoją przygodę dużo wcześniej niż dzieci, które rodziców, instruktorów nie mają. I wyobrażam sobie, że czasem jest tak, że dzięki temu chcą i nie mogą się doczekać, aż staną się zuchami, później harcerzami, a czasem działać to może też w drugą stronę.
Więc... Zniechęcająco na przykład.
Albo już na przykład spróbowali, dlatego już wiedzą, jak to wygląda i później już nie chcą.
Doświadczyli już po prostu wszystkiego, co tylko mogli, co tylko chcieli. Bo z jednej strony harcerstwo jest taką organizacją, w której może się każdy odnaleźć, ale uważam, że nie każdy musi. Więc każdy ma swój charakter, swoje potrzeby. Jeśli my możemy na nie odpowiedzieć, to oczywiście jest u nas na to miejsce. Ale czasem właśnie podejmuje się decyzję, czy po roku bycia, po dwóch latach bycia w harcerstwie, czy po 10 latach, że jednak czas spróbować czegoś innego. I myślę, że instruktorzy są bardzo mocno na to wyczuleni, że ich dzieci też mają wolną wolę, też mogą podjąć sami decyzję, tak jak oni kiedyś podjęli, czy chcą tymi harcerzami być, czy chcą być zuchami, czy też nie.
Tak, należy wspomnieć, że jakby uczestniczenie w zbiórkach, należenie do harcerstwa jest w pełni dobrowolne. Więc jeżeli osoba ma taką wolę, że chce w tym być, w tym uczestniczyć, to jak najbardziej, jeżeli stwierdza, że to jednak nie jest dla niego, to też jej wybór, tak, my tutaj w żaden sposób nie, jakby nie nakłaniamy, tak, żeby została. Dla nas liczy się jakby to wychowanie, więc jeżeli nawet taka osoba będzie rok w harcerstwie, czy krótszy czas, to i tak staramy się tak prowadzić te wszystkie zajęcia, żeby taka osoba bardzo wiele z tego wyniosła.
Tak, bo myślę tutaj warto zaznaczyć, że my dbamy o wychowanie nie tyle harcerza, czy może nie tylko harcerza, ale przede wszystkim staramy się kuwać w przyszłości obywatela, który będzie gdzieś tam radzić sobie dobrze w życiu, tak więc te umiejętności, które próbujemy przekazać, nie są tylko na obozy harcerskie, że jak człowiek na nie pojedzie, to wykorzystuje, jak wróci, to już nie są użyteczne, tylko faktycznie staramy się rozwijać w taki sposób, żeby niezależnie, czy człowiek właśnie zostanie w mundurze rok, 5, 10 czy 30 lat, te umiejętności i te wartości w nim zostały.
No właśnie, bo mówimy tutaj między innymi na przykład o tak zwanych sprawnościach zdobywanych, a to tak naprawdę to jest nauka pewnego rodzaju zaradności życiowej.
Dokładnie. Chodzi o to, że dla wielu ludzi z zewnątrz może się wydawać, że my mamy zbiórki, chodzimy gdzieś po lesie, bawimy się w różne zabawy, robimy różne gry, ale to jest tylko tak naprawdę to, co widać z zewnątrz. To wszystko ma się przyczynić temu, żeby właśnie, pani wspomina o sprawnościach, tak? Żeby przykładowo dzieci nabywały nowe umiejętności. To wszystko się robi właśnie poprzez, w młodszym wieku, tak? Poprzez gry, poprzez zabawy, ponieważ to jest ciekawsze. Dzieciom jest to łatwiej przyswoić, mogą się więcej nauczyć, chętniej tych rzeczy nauczyć. A tak naprawdę to są takie umiejętności, które później w życiu dorosłym bardzo się przydają i właśnie uczą tej zaradności. Poprzez to, że dzieci w młodym wieku podczas gier na przykład mają różne wyzwania, muszą rozwiązywać różne problemy. Oczywiście takie w formie zabawy, to wtedy też są przystosowane do tego, że łatwiej mogą stawić czoła tym problemom w życiu dorosłym.
To jest naprawdę widoczne, jak się patrzy na, no zwłaszcza myślę, tą najmłodszą grupę dzieci, zuchów. Moja siostra prowadzi gromadę, więc trochę to obserwuję. Jest bardzo duża różnica między właśnie dziećmi, które są w harcerstwie, a tymi, które tego harcerstwa jeszcze nie doświadczyły. Po prostu zuchy są bardziej zaradne, są bardziej otwarte, łatwiej im przychodzi radzenie sobie z jakimiś nowymi sytuacjami, z jakimiś problemami i też na przykład lepiej im idzie praca w grupie, więc dokładnie nie jest to tak, że gdzieś tam to są tylko jakieś tam zabawy, chodzenie po lesie. Faktycznie staramy się kształcić we wszystkich kierunkach.
No właśnie, a może powiedzmy co nieco o tych różnego rodzaju sprawnościach, które mogą się później w życiu okazać przydatne.
Myślę, że harcerstwo to jest nie tylko przyjemność i zabawa i to, że dzieci wkraczają w to środowisko i po prostu w nim są, ale to są też obowiązki. I myślę, że mogę powiedzieć, że obowiązkiem każdego zucha, każdej harcerki jest właśnie realizowanie, zdobywanie stopni i sprawności. Umiejętności są różne, bo doceniamy każdą rzecz, której młody człowiek chce się uczyć i która może mu się po prostu przydać. Także uczymy się i szyć, i grać na gitarze, i budować, majsterkować, ale z takim nastawieniem użytkowym. Po co to się może przydać? A może w kimś rozpoczęcie od odwiązania węzłów zakończy się na przykład rozwinięciem pasji wspinaczkowej albo żeglarskiej. I tutaj w tym kierunku sprawności jak najbardziej też mamy. Mamy też sprawności obywatelskie, które pomagają dzieciom odkrywać świat, odkrywać kraj, w którym mieszkają, po prostu poznawać, jakie mogą mieć zainteresowania, rozpalać je w sobie. Także przekrój jest ogromny, bo gdzieś zależy nam na takim całościowym rozwoju człowieka, a nie tylko na fragmentach i na wydobyciu mocnych stron, jakie ta dana osoba personalnie może mieć w sobie.
Czyli taki obóz harcerski dość zasadniczo różni się od takich tradycyjnych obozów czy kolonii.
Zdecydowanie.
U nas to wygląda w ten sposób, że osoby, które jadą na obóz, już są u nas w drużynach, więc wiedzą, jak to wszystko wygląda, wiedzą, czego mogą się spodziewać. Obóz tak naprawdę jest taką kulminacją całego naszego działania takiego śródrocznego. Tak? Na obozie jesteśmy w stanie najwięcej zrobić, najwięcej dzieciom przekazać, najwięcej ich nauczyć, ponieważ w ciągu roku...
No jesteście tylko godzinę, dwie, a tak, tu jesteście no jest, cały czas.
Przeważnie to jest jedno spotkanie tygodniowo, kilkugodzinne, plus biwaki, jakieś zimowiska, ale obóz to trzy tygodnie, gdzie spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, więc naprawdę jesteśmy tam bardzo dużo w stanie zrobić. I on też się obraca cały czas wokół tego, że chcemy tym dzieciom przekazać jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej umiejętności. Właśnie poprzez zabawę, poprzez różnego rodzaju gry, poprzez dawanie przykładu własnego. To jest bardzo ważne. My jako instruktorzy musimy dawać swoim przykładem, znaczy musimy dawać przykład swoim podopiecznym. No to jest jakby jedna z podstawowych...
Stajecie się takim drogowskazem.
Dokładnie. Jedna z takich podstawowych rzeczy. I właśnie na obozach, często obozy są, zawsze praktycznie obozy są tematyczne. Bawimy się. Jakby na obozie stajemy się, powiedzmy, jakimiś postaciami, tak, w zależności od tego, jaką mamy fabułę. Na koloniach zuchowych jest to takie bardziej wyraziste, bo młodsze dzieci bardziej się skupiają właśnie na fabule, na różnego rodzaju obrzędowości. Bardzo chętnie bawią się w Indian, w różnych kowboi, tak, więc to tak wygląda, ale właśnie poprzez tą całą otoczkę taką, te wszystkie rzeczy, które im przekazujemy, te wszystkie umiejętności, jest to po prostu dla nich ciekawsze.
Myślę, że wygrywamy też prostotą form, tym, że to, co my oferujemy, jest... Po prostu jest, tak? My oferujemy funkcjonowanie na koloniach, funkcjonowanie na obozie, przeżywanie, obcowanie z przyrodą, ale bycie przede wszystkim w grupie rówieśniczej, w której dziecko czuje się dobrze. My nie sprzedajemy kolonii, nie sprzedajemy obozów jako produktu, tylko to jest normalny element, w którym odnajdują się nasze dzieci, które rodzicom przedstawiamy w taki sposób, że to jest cykl pracy harcerskiej. Kolejny jakby krok. Spotykam się na zbiórkach, to jedziemy dalej na obóz, jedziemy na kolonię. I fabuła, to co się dalej dzieje, to są nasze narzędzia wychowawcze, ale one nie są w tym wszystkim najważniejsze. Rzeczywiście sprawiają, że dzieci mogą się poczuć lepiej, bardziej wkręcić się w to, co się dzieje, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Więc tak sobie myślę, że wracając z takiego harcerskiego wyjazdu, ta fabularnie przeżyta przygoda jest niesamowitym wspomnieniem, ale najważniejsze są te relacje, które się zacieśniły pomiędzy młodzieżą.
Myślę, że tutaj też istotnym elementem jest to, że na takich koloniach czy obozach te dzieci czy młodzież mają tak naprawdę wypełniony czas. Nie jest tak, że nie wiem, spędzają pół dnia w pokoju, leżą, nie wiem, patrzą w telefony, czy biegają między pokojami i kłócą się gdzieś tam w grupkach, tylko właśnie faktycznie ten czas jest przygotowany i zaplanowany i przez wychowawcę instruktora, który nie tylko ma się tymi dziećmi opiekować, ale ma też właśnie służyć jako instruktor harcerski, tak? Czyli przekazywać te wartości i ma świadomość, co on chce poprzez te różne działania, fabuły te wspomniane osiągnąć.
Takie świadome wychowywanie.
Jak najbardziej.
Pojawiło się u nas słowo, w trakcie naszej rozmowy pojawiło się słowo ideowość. Może spróbujemy je przybliżyć.
Myślę, że zinterpretowałabym go w ten sposób, że jest to rozumienie tego, co jest dla mnie ważne. My zazwyczaj mówimy o wartościach, o tym, jakie wartości wyznajemy, ale jeżeli mówimy tu o najmłodszych słuchaczach, to chyba najprościej jest powiedzieć, że ideowość jest to, co jest dla mnie ważne, co uważam, że jest dobre i w którym kierunku chcę podążać.
Jeszcze jest jedno trudne słowo i to jest słowo patriotyzm. Jak zrobiliśmy sondę teraz przy okazji przygotowań do programu, to starsze osoby powiedziały, że to już nie istnieje wśród młodych ludzi. Już nie ma patriotów. Skończyli się.
Absolutnie się z tym nie zgodzę.
Ja również się z tym nie zgodzę, zdecydowanie.
Myślę, że pojęcie patriotyzmu na pewno na przestrzeni lat się zmieniało. I o ile kiedyś być może było to postrzegane w takich bardzo takim dosłownym wymiarze, jak oddanie życia za ojczyznę, czy obrona granic kraju, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim wszystko to się odnosi do umiłowania do ojczyzny, tego pragnienia dobra dla kraju, w którym mieszkamy. Więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że nie ma teraz ludzi, którzy kochają Polskę jako swój kraj.
Na pewno ten patriotyzm teraz inaczej okazujemy. Już nie walczymy bezpośrednio z wrogiem, z okupantem, tak jak było na przykład podczas II wojny światowej. Teraz możemy go okazywać w inny sposób. Cały czas miłując naszą ojczyznę, cały czas pamiętając o bohaterach. Ale właśnie tutaj już jakby to ten obszar, w którym możemy go okazywać, jest inny. Ja na przykład uważam, że to dbanie na przykład o nasze najbliższe środowisko, tak? o nasz klimat, o nasze osiedla, na przykład o taki patriotyzm lokalny, to jest, uważam, że bardzo dobre miejsce, żeby właśnie tą wartość okazać. Tak? Dbamy o to, żeby po prostu nam żyło się lepiej. Ciężko jest to jednoznacznie wytłumaczyć, ponieważ patriotyzm jest takim bardzo szerokim pojęciem. Tak? Każdy go może inaczej rozumieć, ale właśnie uważam, że pamięć, że dbanie o to, żeby po prostu żyło nam się lepiej, podejmując różne działania, tak? Czy takie działania społeczne na zasadzie chociażby sprzątanie świata, czy dbanie o naszych starszych sąsiadów, czy bohaterów, powstańców. Sądzę, że to są właśnie takie rzeczy, gdzie możemy ten patriotyzm okazać. Tą naszą miłość i to nasze umiłowanie do ojczyzny.
Takie społeczne zaangażowanie.
Dokładnie, bo jak to możemy, jeszcze jakie przykłady mogę podać? Chociaż wydaje mi się, że na przykład to, że wychowanie człowieka na takiego obywatela odpowiedzialnego za losy rodziny, za losy kraju, też może być przejawem patriotyzmu, ponieważ taki obywatel może bardzo dużo wnieść, tak, do naszego kraju. Tak, mówię tutaj już o sferach, powiedzmy, ekonomicznych, gospodarczych, tak, ale tak jak mówię, no tutaj patriotyzm już nie jest tak bardzo widoczny, nie jest tak bardzo wyrazisty jak wcześniej. Wydaje mi się, że teraz te działania są już takie, powiedzmy, właśnie mniej wyraziste, tak? Ale cały czas jak najbardziej możemy być patriotami. Tylko trzeba dobrze przemyśleć i dobrze spojrzeć na to, gdzie faktycznie możemy ten patriotyzm wykazać i gdzie on faktycznie występuje. My go po prostu nie zauważamy.
No dokładnie, wśród takich prostych przykładów patriotyzmu, który nas otacza, no może być chociażby kibicowanie reprezentacji na ostatnich igrzyskach, tak, reprezentacji Polski chociażby, albo na przykład dbanie o poprawną polszczyznę, to też przecież jest objaw patriotyzmu, gdzieś tam przywiązania do naszego języka i kultury, więc takie naprawdę bardzo drobne gesty są przejawami patriotyzmu i tego, że faktycznie chcemy o to nasze społeczeństwo i o ten nasz kraj dbać. A myślę też, że jak tutaj mówiąc nawet o takim patriotyzmie ściśle już związanym z historią, z to, co pierwsze przychodzi do głowy, tak, czyli ta duma narodowa, to myślę, że bardzo ważnym aspektem jest nie tylko ta już wspomniana pamięć, ale gdzieś tam świadomość tego, tak, czy no nie wiem, powiem, z czego możemy być dumni? No, z bitwy pod Grunwaldem. Ale czemu? I na przykład jakby zrozumienie, dlaczego to jest ważne wydarzenie i dlaczego gdzieś tam się z tą naszą dumą narodową wiąże. Myślę, przede wszystkim właśnie rozumienie tych procesów i świadomość tej historii jest bardzo ważna.
Teraz jak Kasia się wypowiadała, to przyszła mi do głowy bardzo ważna myśl, ponieważ jak pani wspominała, drużyna Kasi nazywa się Pojutrze. I myślę, że to jest ten moment, w którym mogłabyś powiedzieć, o co chodzi, bo w naszej obrzędowości przejawiają się jak najbardziej elementy wskazujące na to, jak ten patriotyzm jest dla nas ważny.
Tak, już tłumaczę tutaj, skąd nazwa zresztą. Nazwę wymyśliła Ala, ponieważ na tą drużynę zakładała. Tutaj w takim gronie jesteśmy. Natomiast nazwa ta wiąże się pochodzi od hasła Szarych Szeregów, które brzmiało dziś, jutro, pojutrze. I znaczenie tego hasła właśnie było: dziś przygotowujemy się do walki, jutro walczymy o wolną Polskę, tak to odnosiło się tutaj do powstania warszawskiego i do wyzwolenia, które miało nastąpić, oraz pojutrze, które miało oznaczać: budujemy wolną Polskę. I właśnie to, że moja drużyna nazywa się Pojutrze, to znaczy, że właśnie my już jesteśmy na tym etapie, tak? My zajmujemy się już teraz budową wolnej Polski, kształcimy się same, dbamy o nasze otoczenie, o społeczeństwo, szukamy naszego miejsca w otoczeniu, w społeczeństwie po to, żeby móc tą wolną Polskę budować.
Czyli jesteście świadomi i odpowiedzialni już w tej chwili.
Tak, do tego dążymy, żeby właśnie takich obywateli kształcić, tak, takie cechy wspomagać.
Myślę, że to jest taka misja każdego z nas, o której się już zapomniało, bo jesteśmy bardzo dawno, dawno temu po II wojnie światowej i to pokolenie, które pamięta te tragiczne czasy, no jest coraz węższe. Ale no właśnie, to jest taka misja dla nas wszystkich, ale my w harcerstwie staramy się cały czas ją rozpalać. To też, co wspomniał Grzesiek, że to jest jednym z naszych celów, z naszych misji ZHR-u, wychowanie dobrego człowieka na obywatela, na świadomego obywatela, co za tym idzie, również na takiego patriotę.
Słuchajcie, mówimy o tym, jak ten patriotyzm w tej chwili wygląda, ale trochę tego patriotyzmu uczymy też poprzez historię. No nie ma od tego ucieczki. Czy wy też próbujecie zapoznawać młodzież z historią? A jeśli tak, a podejrzewam, że tak, w jaki sposób trafiacie z historią, jak już powiedzieliśmy, jednak odległą, do głów bardzo młodych ludzi?
Chciałbym tutaj wspomnieć o takim wydarzeniu jak Tydzień Patriotyczny, który organizujemy już od kilkunastu lat tak naprawdę. Jest to taki szereg wydarzeń, który ma właśnie na celu przybliżenie historii, przybliżenie tego pojęcia patriotyzmu właśnie praktycznie wszystkim, i młodzieży, i osobom dorosłym. W trakcie tego tygodnia odbywa się bardzo wiele wydarzeń, które jest przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Są to choćby rozgrywki planszowe dla najmłodszych, gdzie dzieci poprzez właśnie granie w gry planszowe zapoznają się z historią przykładowo. Są to różnego rodzaju koncerty, gry miejskie, spotkania z różnymi historykami, czy na przykład spacer pod starym cmentarzu. I to są właśnie takie wydarzenia, które chcemy, żeby po prostu za pomocą tych wydarzeń ludzie jakby przybliżyli to pojęcie patriotyzmu, żeby wzniecili w sobie właśnie tą potrzebę do okazywania szacunku ojczyźnie, naszym obywatelom.
No, ja może powiem, że faktycznie to pytanie dotyczy w ogóle trudnego zagadnienia, bo...
Mhm. No właśnie, jak dzisiaj mówić o historii.
Tak, często spotykam się z tym, że dużo zastępowych, drużynowych ma problem, jak w ciekawy sposób może to przekazać. Bo jeżeli gdzieś tam one się nie interesują jakoś bardzo, w sensie są jakimiś takimi fanami historii i gdzieś tam chcą się tym zajmować, to one mają problem, żeby same poznając te fakty, które gdzieś tam mają świadomość, że warto je poznawać, tak? To nie jest gdzieś tam zła wola, tylko po prostu wiedzą, że same poznają tylko fakty i mają problem, jak przekazać to następnie, no jednak młodszym osobom, tak? Dzieciom, czy nieco starszym w okresie nastoletnim. I to jest faktycznie trudne i ja nie ukrywam, że trochę się w tym specjalizuję, bo ja bardzo się historią interesuję. Rozpoczęłam rok temu studia na historii, na kierunku historia, więc gdzieś tam próbuję się w tym realizować i staram się właśnie przenosić to do harcerstwa, staram się zarażać trochę tym zaciekawieniem, tą pasją,
no
tak, żeby
pokazywać,
że nie jest to nudne.
Wystarczy, jak Kasia opowiada. To jest
podobno tak.
Głos z pasją w tym temacie.
Podobno tak. Ale nie, staram się przede wszystkim, to co już powiedziałam wcześniej, w przypadku patriotyzmu, tak, nie przekazywać suchych faktów, czyli to stało się wtedy, to stało się wtedy, to stało się wtedy i
nie
w efekcie
datami.
Tego zadziało się to. Tylko tłumaczyć, dlaczego to doszło, bo uważam, że naszym dużym problemem z nauką historii jest to, że wpajamy fakty, a nie próbujemy rozumieć procesów, czyli nie zastanawiamy się, dlaczego to doszło, nie zapamiętujemy daty, wylatuje nam z głowy i tyle. I ja na przykład poprzez różne formy pracy staram się to przekazywać, staram się obmyślać różnego rodzaju gry, różnego rodzaju zajęcia, które w taki bardziej przystępny sposób będą przekazywały temat zbiórki, tak? Mogę powiedzieć, że jedna z rzeczy, której jestem najbardziej dumna właśnie w tym zakresie przekazywania historii, to jak, nie wiem, 2 czy 3 lata temu robiłam zbiórkę, taką 1,5-godzinną około, na temat trudny, bo na temat wybuchu II wojny światowej i tej agresji Niemiec na Polskę i potem agresji Rosji na... No, temat trudny, dużo faktów, bardzo dużo się działo i pytanie, jak to w ciekawy sposób przekazać. I no tam na przykład jedna z takich rzeczy, które zrobiłam, to wykorzystałam znalezione nagrania z radia, właśnie z tamtego okresu, które mówiły o wszystkich wydarzeniach i tak naprawdę cała zbiórka
opierała się... Czyli takie dźwięki archiwalne trochę?
Tak, na YouTubie udało mi się to znaleźć i faktycznie opierała się ta zbiórka na tym, że od tak naprawdę dnia tam 28 sierpnia aż do kapitulacji Warszawy, jakby całą tą zbiórkę towarzyszyło nam właśnie tam 5 czy 6 takich nagrań, które jakby przekazywały, no pozwalały się do tego zbliżyć, do tych wydarzeń, więc te...
Chciałam tylko dodać, że Kasia podchodzi do tego tematu tak bardzo głęboko, z pasją i mocno właśnie w odniesieniu do wiedzy, którą ma, bo to jest przestrzeń, w której ona się świetnie odnajduje. Natomiast tak jak też wspomniała, nie każdy czuje się mocny w historii i to jest właśnie coś pięknego w harcerstwie, że mając 15 lat przekazuje tym 10-11-latkom wiedzę z zakresu historii, jaką obecnie mam. Im staje się starszy, tym troszeczkę starszym podopiecznym przekazuje wiedzę, którą mam na tym etapie. I często jest tak, że nie zależy nam na tym, żeby ktoś miał nie wiadomo jaką wiedzę na temat wydarzenia historycznego, ale właśnie rozumiał jego sens lub też wyobrażał go sobie. I tym sposobem na obozach przeprowadzamy gry, które nawiązują bezpośrednio do Powstania Warszawskiego, które skupiają się na przykład na łączności, czy skupiają się nawet na takim skradaniu, myśleniu nad logistyką, wykonywaniu pewnych zadań. I w pewien sposób przeżywamy tą historię, staramy się ją gdzieś tam w tle odtworzyć, czego nawet sobie młodzież, z czego sobie nawet nie zdaje sprawy tak naprawdę, bo uczestniczy w grze, która polega na z ich perspektywy bieganiu, zrywaniu flag, zdobywaniu baz, a przy tym wszystkim potem pojawia się taka właśnie warstwa historyczna.
Tak, tutaj wydaje mi się, że też właśnie te wszystkie nasze działania, mamy ograniczoną ilość czasu, mamy wiele rzeczy do przekazania i właśnie te nasze działania też musimy realizować tak, żeby pojawiła się taka iskierka, która zachęci właśnie młodych ludzi do zdobywania dalszej wiedzy poprzez zrobienie bardzo ciekawej gry historycznej, która będzie trwała kilka godzin i wiadomo, jakby wielu faktów tam się nie przekaże, ale jeżeli taką młodą osobę się zainteresuje, to jest bardzo prawdopodobne, że później po prostu we własnym zakresie będzie chciała się dokształcić, tak? Będzie wiedziała, że na tej grze coś zdobywała, powiedzmy jakąś bazę, która się nazywała jak jakieś miasto, tak? Albo będzie to związane z jakimś konkretną, powiedzmy, bitwą. I wtedy już taka osoba zapamięta to sobie tą jedną rzecz i dzięki temu będzie miała furtkę, żeby bardziej otworzyć się na tą wiedzę. Tutaj chciałbym jeszcze też dodać odnośnie tych form pracy, właśnie gier. Wydaje mi się, że też bardzo ciekawe i atrakcyjne są różnego rodzaju wycieczki w takie historyczne miejsca. Zawsze jak organizujemy jakiś biwak taki w ciągu roku, czy właśnie obóz w wakacje, też staramy się szukać takich ciekawych miejsc, gdzie po prostu byśmy mogli te miejsca zwiedzić. Czasami to są zwykłe, znaczy miejsca niezwiązane z historią, po prostu ciekawe, o których się warto dowiedzieć, a czasami są to właśnie miejsca związane z wydarzeniami sprzed lat. I to też jest taka rzecz, że jeżeli w takie miejsce się pójdzie, tam czegoś się dowie, będzie się przy tym, to też dużo bardziej to oddziałuje na człowieka niż po prostu słuchanie kogoś, tak? To nawet wtedy nie jest potrzebny przewodnik, tak wystarczy, że w tym miejscu się jest, że zdaje się sprawę z tego, że tu kilkadziesiąt lat temu, czy kilkaset lat temu coś bardzo ważnego się stało, to dużo bardziej dociera właśnie do człowieka.
Takie mamy czasy, które bardzo pędzą do przodu, ludzie są coraz bardziej, powiedziałabym, chaotyczni, coraz więcej w internecie, nie ma kryzysu w harcerstwie.
Nie wiem, czy mówiłabym tutaj o kryzysie. Ja to raczej postrzegam jako pewien proces, że czasy się zmieniają i zmienia się też zapotrzebowanie na właśnie przynależenie do takich grup jak harcerstwo. Jestem pewna, że w porównaniu na przykład do tego, co było 30 czy 20 lat temu, jest nas trochę mniej, ale to, że jesteśmy, to jak prężnie działamy, jaki mamy wpływ, realny wpływ na środowisko, na otoczenie, pokazuje, że jesteśmy potrzebni. Wydaje mi się, że po prostu są osoby, które potrzebują czegoś innego, potrzebują innego rodzaju zajęć dodatkowych i są osoby, które potrzebują tej działalności harcerskiej i wtedy my tu jesteśmy i działamy. Nie jest dla mnie najważniejsza skala, taka ilościowa, do ilu osób trafiamy, chociaż oczywiście staramy się zawsze robić nabory i zbierać jak największą grupę dzieci, a ta jakość, ta możliwość realnej pracy z drugim człowiekiem, wsparcia go w jego naturalnym rozwoju i co za tym idzie, wpłynięcia na to, jakim człowiekiem będzie później w przyszłości.
Tutaj oczywiście to, co Ala mówi, jest jak najbardziej słuszne, tak? Gdzieś tam jest mniejsze na to zapotrzebowanie na to, natomiast nie można stwierdzić, że mamy tylko i wyłącznie te osoby, które są od dziecka w harcerstwie, bo po prostu przyszły w szkole, bo były zbiórki i tak zostały. Mam w tej chwili w drużynie 3 dziewczyny. Ja prowadzę drużynę dla dziewczyn od 15 lat w górę, czyli to już nie są dzieci, to już są faktycznie świadome siebie, świadome gdzieś tam swoich planów na przyszłość dziewczyny. I mam 3 dziewczyny, które przyszły tak naprawdę w wieku 18, 17, 19 lat bez wcześniejszego kontaktu z harcerstwem. Czy takim ewentualnie na zasadzie przyszła na kilka zbiórek grzechowych w podstawówce.
Czyli już w zasadzie dorosłe.
Tak, w zasadzie dorosłe osoby, które chcą spróbować, bo szukają właśnie swojego miejsca tutaj i po prostu zgłaszają się. No mówię, zwłaszcza tej mojej drużyny, po prostu prowadzę starsze te jednostki dla starszych dziewczyn. Natomiast no, są i takie przypadki, tak? Więc nie możemy mówić, że to zapotrzebowanie w ogóle znika.
Osoby dorosłe, które, tak jak już też wspomniałam, na przykład mają już swoje rodziny, nawet odchowane dzieci, też do nas trafiają i najczęściej są to takie osoby, które przeczytały na przykład statuty albo założenia ideowe kilku organizacji i podjęły decyzję, że chcą się odnaleźć w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, bo tutaj czują jedność z tymi wartościami, które my mamy i w tym miejscu, w tym otoczeniu chcą po prostu rozwijać się i robić coś dobrego.
No i to w tym momencie to rzeczywiście jest świadomy wybór i świadoma decyzja, bo czasem u dzieci to jest jednak trochę przypadek. To, że zostają, to już pewnie jest ich dobra wola, ale to, że trafiają, to często jest siła przypadków.
Zdarza się też tak, że rodzicom, nie harcerzom, albo byłym harcerzom, bardzo zależy na tym, żeby dzieci uczestniczyły w zajęciach, w zbiórkach, ale są też tacy rodzice, którzy organizują po prostu dzieciom zupełnie inne aktywności każdego dnia, czy zajęcia sportowe, czy językowe. I nawet jeśli dziecko chciałoby przynależeć, załóżmy, do gromady zuchowej, bo prawie cała klasa przynależy, to no w tej perspektywie nie ma też takiej możliwości. Także,
nie, bo żeby... są kursy językowe i różne rzeczy oczywiście. I nie ma już na to czasu.
I wszystko jest ważne. W sensie zależy to od tego, jakie mamy priorytety, jak też rodzice postrzegają tą skalę ważności. I myślę, że nie można też tego wartościować, tak? Bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Natomiast gdzieś tam właśnie te drogi się różnie splatają i różnie układają. Więc czasem ktoś, kto może mógłby kiedyś do nas trafić jako dziecko, trafia dopiero jako osoba dorosła.
My też cały czas dostosowujemy się do bieżących czasów. Staramy się robić właśnie jak najbardziej atrakcyjne działania, żeby tą młodzież do nas przyciągnąć. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa wspólnota, którą tworzymy. Te wszystkie relacje, przyjaźnie, które się zawiązują. Chodzi mi o to, że zrzeszamy bardzo wiele osób o różnych pasjach, które robią naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy z różnych dziedzin, tak naprawdę. I tym też potrafią zarazić tymi swoimi pasjami, zainteresowaniami właśnie inne osoby, tak? A jak jesteśmy we wspólnocie i widzimy, że nasz kolega robi jakieś bardzo ciekawe rzeczy, to też my jako właśnie tacy uczestnicy jesteśmy też w stanie jakby sobie dobrać, tak, zobaczyć, co by nas interesowało, w jakim kierunku byśmy chcieli pójść, tak? Tutaj jesteśmy otwarci na nowe znajomości i też członkowie, którzy u nas po prostu działają prężnie, oni bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą, więc jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, tak, w jakimś temacie, jak najbardziej też ją u nas uzyska. Mówię tutaj o takich właśnie rzeczach związanych z relacjami, tak, już.
To są
właśnie
te pozytywne relacje międzyludzkie.
Tak,
takie.
Tak. Że nie zamykamy się tutaj na jakieś działanie, które robiliśmy 30 lat temu, tak, więc u nas to nie jest tak, że wszystko jest tak powiedzmy po staremu, tak, jeżeli chodzi o działania, tylko na bieżąco staramy się dostosowywać, żeby właśnie wszystko to, co robimy, było też jak najbardziej atrakcyjne i też dzięki temu przydatne, ponieważ te umiejętności, które teraz się uczymy, właśnie są dostosowane do dzisiejszych czasów. Wiadomo, bardzo ciekawą rzeczą jest chodzenie z mapą po lesie, ale teraz jednak...
Ale można z GPS-em, oczywiście.
Tak, dokładnie. Dlatego
trzeba umieć go obsłużyć.
Tak, dlatego właśnie...
GPS czy mapę?
GPS. Mapę tak, również.
Dlatego właśnie, owszem, też uczymy się korzystać z mapy, ale też uczymy się korzystać z nowych technologii, tak, żeby to po prostu było jak najbardziej przydatne.
Ja mam całe życie problem z korzystaniem z mapy. To znaczy, umiem korzystać z mapy, ale muszę ją odwracać. Niestety. To jest brak orientacji w terenie, ale być może gdybym kiedyś trafiła do harcerstwa we właściwym momencie, to może byście mnie tego nauczyli. A przynajmniej trochę wyrobili tą orientację w terenie, tak? Byłaby szansa?
Zdecydowanie.
No proszę, czyli po prostu mój błąd. Mówimy o tym, że dbacie o przyrodę. Czy trochę nie jesteście rozczarowani tym, że przyroda się wam niewłaściwie odwdzięcza i każe ewakuować obozy harcerskie, co i róż?
Wydaje mi się, że tu przyrody w żaden sposób nie można winić, że to nie jest...
No nie, sami siebie możemy winić tak naprawdę za zmiany klimatyczne.
Tak, no to jest kwestia człowieka, tak? No my tutaj i sami...
Ale nie jest to kłopot na przykład w organizacji obozów harcerskich, nie tak mówiąc poważnie.
Oczywiście, jest to kłopot, są to dodatkowe wyzwania, dodatkowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ciąży teraz na nas dużo większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Faktycznie, no teraz już te obozy, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to znacznie ich organizacja się zmieniła. Cały czas działamy, cały czas robimy te same rzeczy, które wcześniej robiliśmy, ale musimy mieć cały czas oczy dookoła głowy, żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo. Na szczęście zostało już wprowadzonych wiele dokumentów jakby regulujących te wszystkie kwestie, więc cały czas na bieżąco staramy się tę sytuację badać, tak żeby wszystko odbywało się bezpiecznie. I faktycznie są to dodatkowe obowiązki, są to dodatkowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Teraz instruktorzy mają znacznie więcej pracy organizując taki obóz i będąc na tym obozie, ale... Nie
I
poddajemy się.
Współpraca z służbami też przy okazji, żeby ewentualnie uniknąć jakichś zagrożeń.
Tak, współpraca z służbami cały czas była. Teraz jest na pewno jest częściej. Po prostu na obozie regularnie kontaktujemy się ze strażą pożarną, z policją, otrzymujemy komunikaty dotyczące właśnie pogody.
Z jakimś centrum zarządzania kryzysowego, tak.
Dokładnie, żeby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo.
Ja myślę, że mogę tylko dodać z takiej perspektywy działań wychowawczych, programowych naszych harcerskich. Tu się nic nie zmienia. Po prostu działamy dalej jak możemy. Robimy to, w czym jesteśmy dobrzy, dostosowujemy się do możliwości, do potrzeb i myślę, że jak najdłużej będziemy gdzieś tam walczyć o to, żeby móc jeździć do naszego lasu, spędzać tam 3 tygodnie w ciągu całego roku i dawać dzieciom taką możliwość kontaktu z przyrodą, bo obóz czy kolonia zuchowa są to najwspanialsze chwile w ciągu całego roku i po prostu będziemy robić wszystko, co możemy, żeby to nie zmieniało swojego takiego pierwotnego wyglądu, ale właśnie z zaznaczeniem, że my jako kadra kierownicza, chyba można tak powiedzieć, zadbamy po prostu o bezpieczeństwo podopiecznych.
To jak 15 sierpnia będziecie świętować? Powiedzmy sobie już tak na koniec, bo niestety czas nas goni.
Więc ja na przykład właśnie planuję zrobić zbiórkę z drużyną. Chciałabym w trakcie tej zbiórki przekazać gdzieś tam moje zainteresowania historyczne, bo też ten okres i 20-lecia i ten właśnie rok, do którego się odnosimy najbardziej 15 sierpnia, tak? Czyli rok 1920, gdzieś tam jest faktycznie dosyć moim bliskim zainteresowaniem. Jest to bardzo bliski mi temat i będę starała się poprzez przede wszystkim odwiedzenie kilku miejsc w Łodzi, które w jakiś sposób się z tamtymi wydarzeniami wiążą, poprzez właśnie różne zadania dla moich wędrowniczek. Nie chcę zdradzać, bo może...
A podpowiemy, jakie miejsca w Łodzi się wiążą z wydarzeniami?
To może zacznę od tego, że jest takie bardzo ciekawe miejsce. może nie nazwałam tego bardzo ciekawym miejscem, bo jest to po prostu jedna z kamienic przy ulicy Gdańskiej, która specjalnie urodziwa nie jest i też nic wyjątkowego tam się na tą chwilę nie znajduje, ale w tym miejscu, w trakcie właśnie tych wydarzeń z roku 1920, dwie instruktorki, które są bardzo ważne dla naszego łódzkiego harcerstwa, czyli siostry Wacaleskie, późniejsze naczelniczki, prowadziły jedyny w Polsce szpital, tylko i wyłącznie przez harcerki prowadzone dla rannych żołnierzy i harcerzy z frontu. I to jest takie, no mówię, zupełnie miejsce, zupełnie niepozorne, a ma swoją historię.
No i myślę, że mało kto wie o tej historii.
Ja też sama się o tym dowiedziałam rok temu, jak przygotowywałam inną grę na temat właśnie instruktorek łódzkich, tych przedwojennych. Dowiedziałam się o tym właśnie przygotowując grę, więc też jest to, o czymś była mowa, że uczymy się cały czas, czy to od swoich podopiecznych, czy po prostu przygotowując coś dla nich, sami też się uczymy.
I przekazujemy to dalej. Bo Kasia dowiedziała się o tym rok temu, a teraz dalej kontynuuje i przekazuje tą wiedzę, tą historię miejsc.
Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo miło was było gościć i usłyszeć.
My również dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Rzecznik Prasowy Okręgu Łódzkiego ZHR Grzegorz Bielapski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Alicja Gawrońska, komendantka Łódzkiej Chorągwi Harcerek ZHR.
Dziękuję również.
I Katarzyna Wybrzek, drużynowa 12. Łódzkiej Drużyny Wędrowniczek. Pojutrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Również.